Ludzie i pieniądze.
Sytuacja dynamiczna, ropa drożeje, ropa tanieje, drożeją za to paliwa. Na ile sytuacja na Bliskim Wschodzie może przyczynić się do szybszego wynalezienia alternatywnych źródeł energii? Czy w szufladach wynalazców naprawdę nie ma żadnych rewolucyjnych pomysłów? No i jakie skutki gospodarcze dla nas wojny na Bliskim Wschodzie? Co z pokoleniem X na rynku pracy? Dlaczego jest wycinane z tego rynku? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Magdalena Wójtowicz, prezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
No i wspomniana sytuacja na Bliskim Wschodzie, bardzo dynamiczna, zmienia się tam jak w kalejdoskopie. Jeszcze wczoraj o świcie w reakcji na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, baryłka ropy kosztowała $113, a dziś, no jak sprawdzałam rano, to było 89, a w tej chwili kosztuje 87. Ropa zaczęła mocno tracić wczoraj wieczorem po tym, jak amerykański prezydent zapowiedział zakończenie działań w Iranie, a dziś Iran częściowo odblokował cieśninę Ormuz, przez którą przepływają tankowce i gazowce. Być może powinniśmy nastawić się na szybkie, krótkotrwałe kryzysy jak ten paliwowy i wypracować sobie na to jakąś odporność. A ponieważ w studio dzisiaj goście dosyć mocno związani ze startupami, z rozwojem nowoczesnych technologii, no to chciałam Państwa zapytać, żebyśmy sobie może popuścili też trochę wodze fantazji, na ile sytuacja na Bliskim Wschodzie albo podobne, które prawdopodobnie będą się wydarzały, bo pomysły prezydenta Stanów Zjednoczonych są ogromne, nieprzewidywalne i właściwie wszystko może nas w tym życiu spotkać, na ile jest szansa, że ta sytuacja i podobne sprawią, że coś ruszy się, jeśli chodzi o wynalazczość w temacie nowych źródeł energii, niewyczerpywalnych źródeł energii, perpetuum mobile. Ja wiem, że to brzmi bardzo fantastycznie, ale no, coś trzeba robić, żeby się jednak uniezależnić od tych paliw kopalnych i od tego, że one drożeją albo mocno tanieją, albo znowu drożeją w zależności od sytuacji, kto z bronią ruszy na kogo.
Paradoksalnie dynamika nakręca rozwój.
Magdalena Wójtowicz.
Tak jest, więc jakkolwiek mogłoby to źle zabrzmieć, że mamy wojny, to z punktu widzenia innowacji, rozwoju jest to taki motor napędowy do tego, aby szukać rozwiązań, bo mamy sporo problemów i jest coraz więcej. W związku z tym no brzmi to może niezbyt dobrze, ale z każdego kryzysu naprawdę można wyciągać jakieś plusy i też jest w tej sytuacji obecnej, w jakiej jesteśmy, i tej wysokiej dynamice, myślę, duży potencjał do tego, żeby po prostu te innowacje i ten rozwój był pobudzany, a w kontekście paliw, no, odnawialne źródła energii, miks energetyczny, szukanie innych źródeł, no to jest właśnie ten klucz do napędzania właśnie innowacji. Mamy offshore tutaj na polskim Bałtyku, tak, coraz mocniej uruchamiamy, oraz inne jeszcze kwestie związane czy z atomem, czy z wodorem, przechowywanie energii, magazyny i tak dalej. To wszystko kręci się wokół innowacji, więc paradoksalnie ta sytuacja sprzyja rozwojowi i ja sama zresztą widzę tutaj w środowisku naszym takie pobudzenie w tym zakresie.
Mm-hmm. Sebastian Ptak?
Ja myślę, że w podręcznikach historii za 50-70 lat, ten okres lat 20., 2000, to będzie nazwany wojny energetyczne. To są tak naprawdę wojny energii. I to jest trochę walka starego świata z nowym. I stąd mamy dzisiaj.
Nawet.
Tak. I dzisiaj ja zgadzam się z przedmówczynią, że to paradoksalnie napędzi rozwój. My do tej pory trochę bawiliśmy się w alternatywy dla ropy. Dlaczego? Dlatego, że koszty komercjalizacji i alternatywny koszt, jakim jest wytworzenie infrastruktury, wszystkich tych elementów, powoduje, że nie było takiej powszechnej woli. To cały czas jednak, musimy powiedzieć, trochę jest moda, dobra moda, chwalebna, ale jednak moda, a nie przyzwyczajenie. dopóki my nie pobudujemy w ogóle w społeczeństwie świadomości innego stylu życia niż zajeżdżam na 3 minuty i tankuję paliwo, no to nie będzie też woli masowej w inwestycje. My cały czas mamy jednak z tą infrastrukturą olbrzymie problemy. W Polsce dodatkowo samochody elektryczne, które pewnie są takim najbliższym nam pierwszym zamiennikiem, no to są z jakiego prądu? Skąd my mamy prąd? No 70% to nie są odnawialne źródła energii. Ja wiem, że mówiliśmy przed wejściem tutaj do studia, że już 30%. To cały czas jest mało. Więc jakie alternatywy mogą być? Oczywiście Toyota pracuje nad wodorem. Wydaje się, że jednak masowo to się nie przyjmuje. Być może teraz te kolejne wojny energetyczne spowodują, że gdzieś będzie nacisk. Natomiast pozostałe, niestety, musimy powiedzieć, to będą raczej w dekadach liczone zmiany. No bo nie da się nawet, jeżeli pomarzymy sobie, jak pani redaktor, o zimnej fuzji, że każdy z nas będzie miał taki mały reaktor w samochodzie. To jest cudowna oczywiście historia, ale dalej nie opanowaliśmy jednak tego procesu. Więc na dzisiaj jednak mimo wszystko mamy albo energię z elektryki, albo z jakiegoś rodzaju spalania. Więc gdzieś będziemy jednak tutaj lawirować między tym, żeby nie płakać, kiedy benzyna jest za 8,50, na drugi dzień za 6, a potem za 5,48. To musimy się przyzwyczaić do takich olbrzymich wahań. No i kibicować wszystkim tym, którzy inwestują w startupy, które będą wymyślały nowy świat. No bo to będzie nowy świat, inny.
Tak, a potrzeba to dywersyfikacja i w tym kierunku będziemy szli.
A myślą państwo, że ten, kto opanuje zimną fuzję, będzie chciał się nią podzielić z resztą świata?
No ja myślę, że tak. Znaczy jednak cały czas wierzę, że to jest świat naukowy i jednak system naukowy polega między innymi na tym, że musi być przynajmniej jedno sprawdzenie w innych warunkach przez inny zespół naukowy, żeby w ogóle można było potwierdzić jakieś dokonanie naukowe.
To jest
więc
nadzieja.
Może jednak tak będzie, a nawet jeżeli nie, to ja powiem państwu, że ja wierzę w tych wszystkich sygnalistów, którzy jak nawet gdzieś w jakiejś firmie opanują, będą chcieli dla siebie zachować, to ktoś wyniesie to i podzieli się z ludzkością, bo to pewnie będzie najważniejszy wynalazek przyszłości obok leku na rak.
Ja myślę, że świat nie pozwoli się nie podzielić. Tak, jestem. Myślę, że natura nie lubi pustki, więc gdzieś tam ten balans będzie. Tak trochę utopijnie, ale...
No bo mówi się, że w tej chwili najbliżsi są chyba Chińczycy, jeśli chodzi o zimną fuzję. I nawet udało im się utrzymać ją w sposób kontrolowany najdłużej ze wszystkich grup badawczych, które się tym zajmują, a to i Francuzi, i Amerykanie, i też Wielka Brytania nad tym pracuje. Mimo wszystko Chińczycy są najbliżej. A czemu wspominam, dlaczego wspominam o Chińczykach? No bo teraz... Donald Trump jakby wypowiedział właściwie wojnę handlową głównym jego przeciwnikiem, czy nazwał tego przeciwnika głównym, są Chińczycy. Z drugiej strony rzeczywiście państwo się to niesamowicie rozwija w tej chwili technologicznie i myślę, że Stany czują chiński oddech za plecami, o ile w pewnych sprawach już Chińczycy nie wyprzedzili Amerykanów. No i teraz kwestia, jeśli będzie takie podejście Stanów i być może reszty świata i Chińczycy, załóżmy, pierwsi opanują fuzję jądrową, no to czy się nią podzielą? Ja tutaj nie mam pewności, ale z drugiej strony może to zmobilizuje te pozostałe grupy badawcze do przyspieszenia.
No nie wiem, czy tak bym podchodził do tego takiej strony, że się nie podzielą. Chińczycy po prostu na tym zarobią.
Dokładnie, to miałam na myśli, prawda, mówiąc, że świat prawda. Nie pozwoli się nie podzielić. To nie dlatego, że ktoś ma...
Z powodów ekonomicznych. Tak, znaczy na dzisiaj mamy, mówiąc o tych wojnach energetycznych, Stany Zjednoczone, największy na świecie producent ropy. 25% całego rynku pochodzi ze Stanów. Natomiast Chiny głównie zaopatrują się w krajach takich jak Rosja i Iran, które są objęte sankcjami, które razem łącznie nawet 10% nie uzbierają całego rynku. Więc Chiny mówią wprost, jeżeli mamy być samowystarczalni i w tej wojnie nie polegać właśnie na reakcjach Trumpa, rano wstaje i robi wojnę w Iranie, no to co muszą zrobić? Oni muszą po prostu zrobić to alternatywne podejście, przynajmniej w tej codzienności. Chiny są pierwszym krajem na świecie, którym masowo buduje się zupełnie nową infrastrukturę pod samochody elektryczne, znaczy nie ładuje się ich. One po prostu zjeżdżają do takiego garażu, zrzucają baterie, tak jak w bombowcach się bomby, bo stąd wzięto te wszystkie zaczepy i pakuje się nowa bateria, nie wyjeżdżają. Cały proces trwa 4 minuty. Oni po prostu wiedzą, nie mają innego wyjścia. Nie mając innego wyjścia, to też inaczej reagujemy. I my, mając podobną sytuację, my nie jesteśmy producentem ropy, powinniśmy stawiać właśnie, no niestety, dzisiaj mamy świat autarki, czyli tych gospodarek samowystarczalnych. Samowystarczalność energetyczna tylko i wyłącznie dla Polski to jest OZE. Nie ma innej drogi.
Tak. No właśnie, a z drugiej strony mamy bardzo, bardzo silne lobby związane z tradycyjnymi źródłami energii, które robi wszystko, żeby zabić rozwój OZE. Więc to też powinno nam dać do myślenia. Jakby nie patrzeć, nie mamy innego wyjścia niż OZE, a dla nas OZE to jest niezależność. I wtedy nawet nie musielibyśmy się martwić ładowaniem samochodów elektrycznych, bo mielibyśmy czystą energię z wiatru, słońca, z wody, bo tutaj
z fal,
bo tutaj też powstają zupełnie nowe farmy, nie wiatrowe, ale właśnie oparte na sile fal morskich. No, wszystko jest przed nami. Zobaczymy, do czego to doprowadzi i miejmy nadzieję, że ta cała sytuacja stanie się coś z tej złej sytuacji dobrego wyniknie, czyli rozwój tych nowoczesnych technologii, które pokażą, że można dojść do niezależności energetycznej na innych zasadach niż źródła kopalne. Magdalena Wójtowicz, Sebastian Ptak, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Magdalena Wójtowicz, prezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds. Zmieniamy temat. Dane Eurostatu są jednoznaczne. Polska szybciej niż średnia unijna traci dojrzałych pracowników. Nie dlatego, że chcą odchodzić, ale dlatego, że systemowo są wypychani z rynku pracy, alarmuje portal Focus on Business. No i właśnie, co z pokoleniem X na rynku pracy? Dlaczego jest, bo tutaj stawiana jest teza, że to pokolenie jest wręcz wycinane z rynku pracy, że wokół tego pokolenia narosło wiele negatywnych mitów, mitów nieprawdziwych spraw. Co z pokoleniem X na rynku pracy? Jak państwo to obserwują?
Ja jestem z pokolenia X.
Ja też.
Ja też.
I mam pracę.
Ja też.
Jeszcze. Przepraszam za ten czarny humor.
Tak. Ja powiem szczerze, że mam trochę problem z tą opinią i z tymi danymi. Myślę, że to jest moment, w którym wahadło za chwileczkę się w drugą stronę przesunie, dlatego że jak z poziomu osoby zarządzającej instytucją rozmawiam też z innymi zarządzającymi, to cały czas słyszę, koniec z młodymi, szukam właśnie pokolenia X do zatrudnienia, aby ustabilizować, aby móc liczyć, aby mieć doświadczenie. Więc tutaj jestem zaskoczona tym wynikiem badań, natomiast mocno wierzę, że to się po prostu w drugą stronę za chwileczkę przesunie, z tego względu, że za chwilę będzie deficyt pracowników. Za chwilę, bo myślę, że rynek pracy jeszcze nie czuje tego braku jakości. I to jest moment, kiedy rzeczywiście może, jak tak dane pokazują, to pokolenie X jest wypychane, ale ja mocno wierzę, że ten trend się zmieni. Myślę, że co najmniej w następnych 5-6
latach. Miejmy nadzieję, bo fachowców nam zaczyna coraz bardziej brakować, ale to jakoś nie wpływa na to, żeby pokolenie X było przyjmowane do pracy. Raczej tutaj z kolei otrzymuję sygnały od słuchaczy i też od wielu znajomych, że jest zupełnie inaczej, że to się zrobił szklany sufit w tej chwili i nawet jeśli pokolenie X wysyła CV do różnych firm, nie dostaje w ogóle odpowiedzi, a też jakiś czas temu dowiedziałam się, że algorytmy są tak poustawiane, że nawet taki potencjalny pracownik nie ma szansy pokazać swoich kompetencji i umiejętności, nie ma szansy na rozmowę jakąkolwiek, bo po prostu algorytmy wytną jego CV i nie zostanie zaproszony na żadną rozmowę.
Ale ja myślę, że to jest kwestia struktury rynku pracy, bo to nie jest problem z pokoleniem X samym w sobie, tylko tej struktury i obecnego momentu, w jakim jesteśmy. Bo jakby patrzeć z boku, no to samo pokolenie dostarcza wartościową pracę. Natomiast myślę, że te wszystkie przekonania o tym, jak ludzie starsi, no starsi, no my, funkcjonują. No, powiedziałam
nie
to.
Nie uważam nas za ludzi starszych.
Wiecie, dobrze.
W najlepszym czasie swojego życia.
Dojrzała młodzież. To, no taki jest teraz trend, taka sytuacja, ale myślę, że to nie ma innej drogi, to musi się zmienić.
Mhm. Ja bym chciał takie trzy wątki poruszyć. Pierwszy wątek to jest taki, żebyśmy rozróżniali jednak tą pracę białych kołnierzyków, czyli pracowników umysłowych, od niebieskich kołnierzyków, czyli tych, którzy wykonują tą pracę, do której potrzebne nam są fizycznie ręce, bo to są jednak trochę dwa światy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tą gospodarkę wiedzy, czyli dla białych kołnierzyków, no to tu jest, nie ma jednej recepty na to, żeby znaleźć się na tym rynku i mieć zatrudnienie. Dlatego, że inaczej jest do dużych korporacji, inaczej do średnich firm, w małych firmach to w ogóle już mamy inną sytuację. I teraz, co się na to nakłada? Ja bym powiedział tak, my jesteśmy pokoleniem takim, które wiedziało, jak złożyć komputer. Ja wiedziałem, jak kartę graficzną pić, pamięć, wszystko. Pokolenie milenialsów wiedziało, jak korzystać z aplikacji internetowych. A teraz mamy pokolenie Z, które nie rozumie tego, co ja mówię, bo dla nich nie ma różnych światów, nie ma świata aplikacji, nie ma świata znajomych. To wszystko się przenika. I teraz my jesteśmy takim pokoleniem trochę, bym powiedział, pomostowym. Natomiast ja lubię przytaczać dane. Mhm. I zrobiłem sobie taki research dla państwa przed programem i sprawdziłem sobie, do jakiego pokolenia należą prezesi WIG20.
Mhm. Czyli to indeks 20 największych firm na giełdzie papierów wartościowych.
15 z nich to jest pokolenie X. 5 jest baby boomers i wśród millennialsów 0. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o największe spółki technologiczne, mamy zasadniczo tylko jednego baby boomera, czyli Tima Cooka, CEO firmy Apple, i jednego millennialsa, czyli prezesa Mety Zuckerberga. Trochę trudniej się robi, kiedy wychodzimy poza giełdy. Czyli dzisiaj te na topie firmy technologicznej w Polsce i na świecie. Ja zrobiłem również taki research wśród amerykańskich i polskich i to jest dramatyczna przewaga millennialsów. Z kolei tam nie ma baby boomers, a tych naszych z pokolenia X to tam jeden, dwóch gdzieś się tam znajdzie rodzynków, oczywiście niestety panów. I teraz co nam to mówi? Mówi nam to o pewnej jakiejś zmianie pokoleniowej w tym sensie, że zobaczmy, że te giełdowe spółki to są te, które wymagają właśnie specyficznej pracy, specyficznego podejścia do regulacji i tamto pokolenie X sprawdza się znakomicie. Przekładając trochę przez analogię, oczywiście ono nie jest wprost. Chciałbym, żeby ci prezesi z pokolenia X zatrudniali więcej osób z pokolenia X. Właśnie dlaczego? Dlatego, że ten pomost jest super istotny. Na dzisiaj, jeżeli spojrzymy sobie na następne nadchodzące pokolenia, to bez translacji tego, jak oni postrzegają świat, na świat pracy, będzie po prostu ciężko, bo z jednej strony słyszymy, okej, nie zatrudniają pokolenia X, a potem mamy w badaniach, jak to pracodawcy mówią, ojejku, te pokolenie X i ci młodsi milenialsi, to oni w ogóle o 16 wychodzą, a ja tu się zachorowywałem na śmierć. Oczywiście to nie było dobre, ale gdzieś ten pomost musi nastąpić. My nie wytwarzamy zwyczajnie jakby takiego pokolenia też biznesmenów, którzy by korzystali z tej wiedzy. My musimy ich też nauczyć i mówić, że ta wiedza powoduje, że oni się będą rozwijać. Chociażby właśnie przez takie dane. Popatrzcie, kto tam jest prezesem. To są ci ludzie, którzy znają ten świat młodszych, bo siedzimy... Państwo tego nie widzą, mamy iPady, mamy laptopy rozłożone przed sobą, smartfony. To jest dla nas też naturalne środowisko pracy, ale jednocześnie rozumiemy szerszą część rynku, dlatego że my, owszem, opowiadamy sobie tutaj o pokoleniu X, ale mamy największe pokolenie, za chwilę to będzie pokolenie Silversów.
Tak.
I kto ich zrozumie, gdzie będą te przepaście? Jeżeli wyłączymy to pokolenie X, to ja się zgadzam tutaj z Magdą, że co się wydarzy? Wydarzy się to, że będziemy płakać, że mamy lukę kompetencyjną, że nie ma ludzi do pracy, nie ma tych, którzy chcieliby łączyć pokolenia, a pokolenie pomostowe, czyli pokolenie X, jest naturalnym pokoleniem do tego, żeby to połączyć.
Znaczy, to się wydarzy, dlatego też odnosząc się do danych i badań OECD, pokazuje, że liczba wokatów w Polsce wzrosła w ogóle z 56 tysięcy kwartalnie w 2014 do 107 tysięcy w 2024. A populacja wieku 15-64 ma spaść do 24,8 w 24. W związku z tym nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi, bo ten zasób, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, będzie coraz mniejszy. I będziemy musieli po prostu już wybierać. Więc upskilling, reskilling, czyli zmiana czy zawodu, czy specjalizacji, to jest wszystko przed nami.
Mhm. No ale mówi się, że o zatrudnieniu decydują HR-owcy. Wśród HR-owców jest pokolenie młodsze i czasem porównują takich kandydatów z pokolenia X do swoich rodziców i wychodzą z założenia, że nie chcieliby z nimi pracować. W związku z czym niektórzy też zwracają uwagę na to, że to jest kwestia po prostu decyzji pokoleniowych, że póki nie nauczymy, nie pokażemy młodszemu pokoleniu, jak bardzo wartościowym pokoleniem my jesteśmy, oni nie będą nas chcieli w swoich firmach, czy w firmach, z którymi współpracują i będą nas wycinać.
Ja myślę, że to jeszcze warto taką ciekawostkę przytoczyć, że scyfryzowane jest tylko 30% ludzkiej wiedzy. Więc jeżeli wszyscy myślą, że z czata GPT wytworzą sobie nowych pracowników, którzy bez doświadczenia przyjdą, to się nie wydarzy. 70% wiedzy ludzkości to jest doświadczenie i słowa przekazywane w bezpośrednich relacjach. To jest niescyfryzowane. Więc to doświadczenie, czym różni nas doświadczenie i dlaczego ono jest takie ważne? Dlatego, że to jest trochę jak między amatorem a profesjonalistą. Tak, jeżeli ja myślę, że z czatem GPT mogę pójść zrobić operację neurochirurgiczną, to jest oczywiście bzdura. Muszę mieć dziesiątki lat tego doświadczenia, żeby zrobić to prawidłowo. I w relacjach międzyludzkich i w biznesie jest dokładnie tak samo. Jeżeli wpuścimy samych niedoświadczonych, to zazwyczaj cierpi jakość tego, co wytwarza biznes. I co możemy zrobić? Jeździć po konferencjach HR-owych i mówić, słuchajcie, to nie myślcie o tym, że zatrudniacie tatę i mamę do firmy, tylko żywy komputer z wiedzą, której nie znajdziecie w czacie GPT.
I to niesamowite doświadczenie, a jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę przez te lata doświadczenia kontakty również, które mogą w firmach zaprocentować, bo każdy człowiek, każdy taki przedstawiciel pokolenia X, za nim stoją kontakty też bardzo duże, zebrane z całego życia. Więc to jest wartość, której nie da się oszacować tak naprawdę. No z drugiej strony też mówi się o tym, że młodzi szefowie firm boją się konkurencji, że unikają dyskusji, że boją się, że ktoś z pokolenia X wytknie im niekompetencje. I to też jest jeden z powodów niezatrudniania ludzi w wieku od 40 paru do 59.
Ja myślę, że to też wynika z tego, że jeszcze firmy nie czują problemów z tym związanych. Kiedy się pojawi problem, deficyt, to będzie musiało się po prostu zmienić. A dzisiaj przekonywanie HR-owców, że pokolenie X ma wartości, no ja uważam, że to z mówienia nic nie wynika. Dopiero jak będzie albo jakiś brak, albo duża potrzeba dotrudniania, wtedy to się zacznie zmieniać.
Lub więcej będziemy o tym mówić w Radio Gdańsk, ale to ja bym jeszcze
dużo
tutaj...
Dużo mówimy i często.
Ja wiem. Jedna rzecz a propos właśnie tej młodości, tych młodych właścicieli, którzy właśnie mają jakieś obawy. Ja zajmuję się tym na co dzień zawodowo, więc mogę trochę z mojej kuchni tu powiedzieć, że to też się zmienia. To znaczy trochę mamy też taki bagaż, który wynosimy z edukacji, że tam za wszystko nas oceniają. To znaczy i to jeszcze w dodatku indywidualnie, a biznes jest zajęciem super zespołowym. I ci młodzi rzeczywiście trochę się obawiają, natomiast uczą się już tego od kolegów z zachodu, że jeżeli nie masz w radzie nadzorczej mądrych ludzi, którzy ci pomogą, albo nie masz osobistych doradców, którzy wniosą ci coś, co ty możesz wykorzystać, czyli nie ocenę, tylko właśnie żywe źródło wiedzy, z której możesz zaczerpnąć. I liczę, że to się będzie zmieniało, tylko znowu to byśmy musieli wracać do mojego ulubionego tematu, że u nas się nie kształci przedsiębiorców, więc jeżeli nie kształcimy przedsiębiorców, to mamy świat, jaki mamy.
No właśnie, i będziemy zmieniać temat, a do pokolenia X na pewno będziemy w Radiu Gdańsk wracali, zresztą robimy to cyklicznie, też w miarę jak się rynek pracy zmienia. I jeszcze kilka słów od słuchaczy, a dotyczących naszego poprzedniego tematu o energetyce, o nowych źródłach energii, wynalazkach. Tutaj pan Jarek pisze, że w Chinach w tym roku otwierają 85 nowych bloków węglowych, węgiel gazowany, to samo w USA, a w Polsce zakrętki przy butelkach i likwidacja kopalni węgla z promowaniem wiatrowych pomp ciepła, które nie działają, no i najdroższy prąd w Europie. Panie Jarku, ja nie jeden raz tłumaczyłam, dlaczego dzieje się, że my mamy najdroższy prąd w Europie, między innymi dlatego, że mamy za mało OZE. Im więcej będziemy mieli OZE, tym ten prąd będzie tańszy, choćby dlatego, że nie będziemy musieli płacić opłat podatku za CO2, to pierwsza sprawa. Druga, w Chinach owszem otwierają nowe bloki węglowe, ale jednocześnie Chiny są pierwsze na świecie, jeśli chodzi o produkcję energii z odnawialnych źródeł energii, i w ubiegłym roku ponad 50%, nie przepraszam, 60% energii, z której korzystały firmy, przedsiębiorstwa, fabryki, była wyprodukowana ta energia z OZE właśnie. Więc wiem, że fajnie się mówi o tym, że Chińczycy też węglowe otwierają, i lubimy pomijać ten fakt, że są pierwsi na świecie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Przypominam, że są i że 60% tego, co korzystają właśnie firmy, wytwarzanych jest z OZE. Warto też o tym wiedzieć, a nie tylko tak jednostronnie. No i zmieniamy temat. Zmienność polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych, wojny celne, no i wojny takie, jaką mamy teraz na Bliskim Wschodzie, obudziły Unię Europejską, która zaczyna dostrzegać konieczność cyfrowego uniezależnienia. Obecnie ponad 80% europejskiej infrastruktury cyfrowej kontrolują Amerykanie. Mamy tutaj narodowy monopol, bym powiedziała wręcz. Parlament Europejski przyjął niedawno dokument, który wzywa do stworzenia Eurostec, kompletnego europejskiego planu technologicznego obejmującego własne procesory, infrastrukturę chmurową, oprogramowanie i systemy AI. Komisja Europejska planuje potrojenie wydajności europejskich centrów danych w ciągu 7 lat, aby uniezależnić się od dominacji takich firm jak Amazon, Microsoft, Google. No to chciałam Państwa zapytać, jakie mamy jako Unia Europejska szanse na taką niezależność, bo no, Unia się obudziła, no i teraz co dalej z tym zrobi?
No ja myślę, że pobudka to jeszcze mało, trzeba wstać i zabrać się do roboty, bo my mamy no niestety dosyć duże zaszłości jako w ogóle jednostka gospodarcza, jaką jest Unia Europejska, bo my nie jesteśmy jeszcze jednostką polityczną. Warto sobie przypominać takie proste rzeczy, że sama jedna Kalifornia amerykańska to jest piąta gospodarka świata, która ma więcej ludności niż Polska. A tam mamy jednak mimo wszystko jednolity rynek, mimo że wszyscy mówią, a w Stanach są różne prawa. Nieprawda, bo jest jednolity rynek finansowy. Mm. I teraz to, czym Unia powinna się zająć w pierwszej kolejności, to wrócę do tematu budowania kultury, inwestowania tu w Europie i dofinansowania raczej tych właśnie przedsięwzięć tutaj na naszym rynku. Czasami jesteśmy dumni z jakichś rozwiązań naszych, typu, nie wiem, IceEye, który jest polskim startupem z obszaru monitorowania satelitarnego, ale nawet i on ma pieniądze z San Francisco, tak, bo w Europie nie znalazło się dostatecznie dużo pieniędzy i dostatecznie dużo gwarancji, tak jak chociażby robi to Izrael, który był swego czasu narodem startupów. Unia nie zaprogramuje tych biznesów. Znaczy, jeżeli myślimy, że teraz będzie drugi Twitter X, czy obojętnie jak się będzie jutro nazywał ten serwis, i bo będzie cudowny, bo my tak powiedzieliśmy, to się nie wydarzy. Więc najpierw musimy stworzyć warunki do inwestowania. Ja mam zazwyczaj takie cztery punkty, które mówię, co może Unia zrobić. Pierwszy to jest, musi być potężny. Przez potężny rozumiem w skali amerykańskiej, a nie naszej europejskiej, czyli tam parę miliardów mówimy, wow, super inwestycja. To na rynku prywatnym w Stanach Zjednoczonych jest dużo więcej, czyli potężny system ulgi i gwarancji dla europejskich inwestorów inwestujących w europejskie spółki. To jest dosyć ważne, tak, żeby oni tutaj czuli, że nie tylko im się opłaci, ale i zmniejszamy ryzyko. Wiadomo, inwestowanie to jest gra z ryzykiem.
I żeby ci ze Stanów chcieli tutaj wracać, bo tu takie będą warunki, że będą mogli się rozwijać.
Czyli mamy teraz brain drain, tak jak kiedyś było Stany, Indie drenowały, tak teraz drenują Europę. To warto też o tym pamiętać. Drugie, budować markę Europa. Po prostu my nie budujemy jeszcze cały czas marki biznesowej. Jest to marka polityczna, jest to marka regulacyjna. Natomiast biznesowo zaskakująco mało. Ten Made in Europe, wszyscy powinni mieć to Made in Europe i powinniśmy umieć to reklamować. Mamy jakość w Europie, mamy, co ciekawe, świetny nasz eksportowy produkt to są regulacje i teraz naprawdę bez żartów tutaj. My robimy naprawdę dobre regulacje, często przed rynkiem. Nasz AI Act, który jest w Europie, czyli pierwszy dokument regulujący zasady korzystania ze sztucznej inteligencji, jest wzorem w Stanach, w Indiach, Chinach, Pakistanie, wszyscy na to patrzą. Trzeci punkt. To jest w co inwestować. To jest połączenie technologii, bezpieczeństwa cyfrowego i fizycznego jako motor zmian. Trudno mi to mówić, bo jestem z natury pacyfistą, ale to jest czas, w którym te wojny energetyczne mogą tak naprawdę napędzić rozwój gospodarek w sposób przyspieszony. To jest też, o czym Magda mówiła wcześniej, czyli że dostajemy jakiegoś elementu, który jest z natury zły, ale jednocześnie możemy w tym kryzysie znajdować jakąś trampolinę. I bym powiedział, że czwarty punkt, który jest, to jest energia, 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 a jak skończymy mówić energia, to jeszcze raz energia. Bo to jest coś, co nas uniezależni od wszystkich. Od Stanów, od Rosji, od Iranu, od krajów Zatoki Perskiej. Tu da się naprawdę dużo rzeczy zrobić. I możemy być kontynentem, który będzie samowystarczalny energetycznie, a to zmienia absolutnie perspektywę również polityczną. Więc to takie moje cztery punkty, czyli ulgi, Europa jako marka, połączenie technologii, bezpieczeństwa i w końcu ta energetyka.
To ja jeszcze dodam. Smart money, dlatego że to, że w Stanach to wszystko się tak dzieje i patrzymy na to San Francisco, startupy, innowacje, to wynika z tego, że tam rzeczywiście jest duży poziom świadomości ryzyka, że innowacja to jest ryzyko. Jeżeli wszyscy mówimy, że na 10 startupów jeden przeżywa, no to jest fakt. Są potrzebne te inwestycje. Dzisiaj obserwujemy popularnie wśród takich instytucji, jak ja prowadzę, tak zwaną grantozę, ponieważ jest dużo pieniądza publicznego, jeśli chodzi o innowacje, ale on się w żaden sposób nie przekłada na efektywne powstawanie startupów i innowacji. Dlatego chodzi o to, aby to było smart money, żeby nie bać się inwestować, ale do tego są potrzebni prywatni inwestorzy. I żeby prywatnych inwestorów przyciągnąć, to są właśnie te cztery punkty, które ty wspomniałeś. Jeszcze się odniosę do tego Izraela. Izrael, świat startupów kiedyś, ale dlaczego? Dlatego, że on nie miał wyjścia. Zagrożenie z każdej strony, w związku z tym musieli. I dzisiaj mogłabym rzec, że Europa w podobnej sytuacji się znalazła. Mamy zagrożenie z każdej strony, bo po II wojnie światowej funkcjonowaliśmy w takim... No, była to rzeczywiście instytucja polityczna, bo próbowaliśmy te struktury układać. Natomiast dzisiaj już nie ma odwrotu. Zagrożenie jest z każdej strony, w związku z tym trochę jak Izraele powinniśmy rzeczywiście na to smart money, na te inwestycje postawić. Jest to możliwe, patrząc po innych przykładach. No, miejmy nadzieję, że to się uda.
Tak, nie grantoza, to jest dokładnie, zgadzam się w 100%, to jest ten mój zawsze pierwszy punkt. Nie dofinansowujmy bezpośrednio, tylko przez fundusze, przez właśnie tych, którzy chcą ponieść ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że oni jednak i tak dalej będą mieli jakieś ryzyko. Biznes jest z natury rzeczy ryzykowne.
Będą się starali, żeby ten biznes wyszedł w związku z tym.
Kierujmy te pieniądze tutaj do wewnątrz. Ja bym dodał, że jesteśmy w ogóle w przeciwnym świecie, dlatego że pojawia się takie nowe pojęcie jak wrodzy sojusznicy.
Ciekawe.
To jest, dzisiaj mamy taki, w sumie nie wiemy, czy to jest przyjaciel, czy to jest wróg, czy jeszcze się lubimy, czy już się nie lubimy. trochę bym powiedział, taki niechciany sąsiad zza oceanu. Ja powiem, że przewrotnie cieszę się z tej sytuacji, bo niestety duże zmiany nigdy nie nachodzą w sposób, byśmy powiedzieli, taki stabilny. Musi być taki przeskok.
Po prostu. Musi być szok.
Jeżeli teraz nie wyciągniemy wniosków z tego i naprawdę nie zaczniemy robić tak, jak tutaj też powiedzieliśmy, to nie są tylko moje wymysły, to jest też i ekonomiści o tym mówią, to my będziemy takim grajdołku na końcu wszechświata, jak w filmach science fiction, autostopem przez galaktykę, to już tam nikt do nas nie będzie nawet zajeżdżał, bo po co?
No właśnie, a jaką specjalizację czy rolę w tym odrodzeniu mogłaby mieć Polska? Czy jeśli chodzi o tym odrodzeniu technologicznym, w tym szoku, który sprawi, że staniemy się niezależni od sąsiada zza oceanu?
No niestety chyba bezpieczeństwo. Znaczy to jest tak. Ten moment i to rozumiane bardzo szeroko, czyli również biznes wokół bezpieczeństwa i nie bez powodu ISI, na przykład przywołałem, który zajmuje się satelitami. Wydaje się, że to są najlepsze rzeczy. Systemy wykrywania obiektów również pod kątem obronności. Wszystkie rzeczy, które latają, automatyzują się i chronią ludność cywilną w razie konfliktu. To z natury rzeczy przyniesie nam efekty. Ja wiem, że możemy sobie tutaj mówić, że takie androidy chodzące u nas po domu, które zastąpią te takie roboty okrągłe, samojeżdżące, to jest science fiction, ale na wszystkich targach w tej chwili elektronicznych na świecie to jest numer jeden. Być może to jest nasza droga. Mamy bardzo dobre politechniki, mamy jakoś z lataniem nam dobrze idzie w ogóle, ogólnie, więc ja bym powiedział, może ja mam nazwisko ptak, więc tak od razu to wyczuwam, ale trochę w tym jest, tak? Że i w samolotach, i w nawigacjach, zobaczcie, śmieliśmy się z Polskiej Agencji Kosmicznej, a mnóstwo naszych wynalazków lata w kosmos, w misje na Marsa, za chwilę w załogowych misjach na Księżyc również będą polskie
nasze
wynalazki.
Mhm.
Więc tu bym po prostu skupił się, tylko kłopot polega na tym, że trzeba w takim wypadku postawić wszystko na jedną kartę. Bo jednak specjalizacja jest nam potrzebna. My prawdopodobnie nie zbudujemy drugiego Amazona, bo nawet nie ma takiej potrzeby. Być może nie zbudujemy nowych social mediów, bo też nie ma potrzeby, ale możemy sprawić, że to, co my produkujemy, wszyscy będą mieli w swoich domach.
Tak, ja się absolutnie zgadzam. Nie powinniśmy kopiować Stanów, bo nie jesteśmy w stanie w ogóle. To jest utopia. Powinniśmy przede wszystkim postawić na ten potencjał, który mamy w Polsce, czyli wiedzę. Mhm. Olbrzymi drenaż talentów i wiedzy do wszystkich innych krajów, dlatego powinniśmy zainwestować, po pierwsze ściągnąć talenty, które się wykształciły przez ostatnich 10-20 lat oraz zatrzymać, czyli tworzyć bardzo atrakcyjne warunki dla młodych, aby tu zostawali, dla naukowców, ale też dla przedsiębiorców.
I tutaj stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Magdalena Wójtowicz, prezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Spokojnego popołudnia.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.